Rosjanie zbierają po prostu kompletne drony ukraińskie po to, aby uderzyć im we wschodnią flankę NATO. W przededniu tych prowokacji rosyjskich, które są planowane pod obcą flagą, czy pod flagą ukraińską przeciwko wschodniej flance NATO, tym razem te drony mają być uzbrojone po prostu w głowice bojowe.
Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał Korespondent.pl i dziś ze Zbigniewem Parafianowiczem porozmawiam o możliwych rosyjskich prowokacjach, którymi zagrożone są państwa bałtyckie, ale także Polska. Kiedy może do nich dojść, gdzie mogą uderzyć Rosjanie, w jaki sposób mogą przeprowadzić tego typu działania. O tym w dzisiejszej rozmowie porozmawiamy także o tym, co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się w Kijowie, gdzie cały czas protesty, o zmianach w dowództwie ukraińskiej armii, ale także o tym, proszę Państwa, czy te zmiany przyniosą jakieś zmiany na froncie, no i oczywiście o relacjach polsko-ukraińskich. Ale zanim przejdę do tej rozmowy, chciałem bardzo podziękować za to, że jesteście i za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, no to będzie mi i mojemu montażyście bardzo miło, będzie nam bardzo miło, jeśli zechcecie wesprzeć ten kanał, jeżeli pomożecie nam go tworzyć, no bo tak jak powiedziałem, możemy to robić dzięki Wam. Teraz przygotowujemy studio, żeby poprawić jeszcze jakość tych nagrań. Odsyłam Was do linków w opisie tego nagrania, jeśli chcecie nam pomóc, tam jest link właśnie do Patronite, gdzie można wesprzeć działalność tego kanału. A teraz już przechodzę do dalszej części tego programu i wrócę na chwilę, zanim jeszcze przejdę do rozmowy, do tego, co dzieje się właśnie w Kijowie, no bo mamy zmianę na stanowisku głównodowodzącego ukraińskiej armii. Głównodowodzącym został Michajlo Drapaty i wymieniono także szefa sztabu. Mówiłem o tym właśnie w live'ie, który przygotowałem dla Was wczoraj. Rozmawialiśmy o tym także wcześniej z Piotrem Lewandowskim, z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Odsyłam Was do tej rozmowy, jeśli chcecie posłuchać, co Piotr ma ten temat do powiedzenia, a ma do powiedzenia bardzo rzeczy ciekawe, bo z perspektywy wojskowego to zawsze jest inna perspektywa i samemu było mi bardzo interesująco posłuchać tego, jak on na to patrzy. Natomiast też byłem wczoraj u Piotrka Zychowicza i jeśli macie ochotę posłuchać właśnie szerzej na ten temat, bo dziś tylko ten temat poruszymy, jeśli chodzi o te najnowsze informacje, to odsyłam także do tej rozmowy na kanale Historia Realna. Natomiast to, co wiemy w tej chwili, proszę Państwa, to to, że mimo tych zmian, mimo odwołania generała Syrskiego, dalej trwają protesty w Kijowie. Te protesty mają się odbywać także jutro i dalej protestujący żądają przywrócenia na stanowisko ministra obrony Michajlo Fedorowa. Udało się uzyskać jeden z postulatów, czyli odwołanie generała Syrskiego, powołanie generała Drapatego, choć to nie było w tych postulatach, ale on jest popularnym generałem. Nie udało się jednak prezydentowi Zeleńskiemu tą decyzją doprowadzić do tego, żeby te protesty się zakończyły. Ja przypomnę, to są największe protesty od początku rosyjskiej inwazji, większe niż na przykład te, które miały miejsce rok temu w lipcu, kiedy był ten skok na NABU, SAP, na te instytucje antykorupcyjne. I to jest bardzo ciekawe, jak ten kryzys polityczny się skończy. Używam nie bez powodu sformułowania kryzys polityczny, bo miałem ostatnio możliwość rozmawiać na przykład z doradcą prezydenta Zeleńskiego, Michajlo Podolakiem, i on sam także mówił o tym, że to jest pewnego rodzaju polityczny kryzys. No i mamy też te nowe informacje, o których będę chciał porozmawiać właśnie za chwilę ze Zbyszkiem, o tym, że prawdopodobne są te sabotaże, które przygotowuje w tej chwili najprawdopodobniej Federacja Rosyjska. Najbardziej zagrożona jest Łotwa z racji na najsłabszą obronę przeciwlotniczą w NATO, ale także z racji na położenie. I wiemy także już z informacji oficjalnych, mówił o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, o tym, że w poniedziałek właśnie mówił o tym, że Rosjanie zbierają ukraińskie drony, które wcześniej są neutralizowane za pomocą systemu walki radioelektronicznej, po to, aby użyć ich najprawdopodobniej później w ataku pod fałszywą flagą na któreś z państw NATO. Tutaj kluczowe są daty. o czym też dzisiaj będziemy rozmawiać. Dlatego, że mamy w październiku wybory na Łotwie, ale też to, co kluczowe, proszę Państwa, mamy wybory do Dumy Państwowej i Rosjanie się do tych wyborów niestety, ale możliwe, że w taki sposób przygotowują. Wiemy, że po wyborach ma dojść do mobilizacji, ma być ogłoszona mobilizacja, około 500 000 żołnierzy, informują o tym analitycy, no ale właśnie pytanie, czy przed wyborami nie dojdzie do jakichś prowokacji, no bo z jednej strony w ten sposób można na przykład właśnie zastraszyć część państw NATO, odwieść na przykład Niemcy od lokowania wojsk niemieckich właśnie planowanego na terytorium Litwy. Można zmusić państwa europejskie do tego, aby kilkukrotnie zastanowiły się, czy chcą dalej wspierać Ukrainę. Wreszcie można po prostu sprawdzić, czy Donald Trump będzie gotowy wspierać państwa sojuszu, czy Stany Zjednoczone zareagują w odpowiedni sposób. Niestety, ale Rosja tutaj taką eskalacją może wiele celów osiągnąć, celów, które są korzystne dla Rosji i dlatego właśnie polskie władze, ale nie tylko, informują o tym zagrożeniu i to zagrożenie jest realne. I o tym zagrożeniu przede wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Łączę się w tej chwili ze Zbigniewem Parafianowiczem, dziennikarzem Wirtualnej Polski, a także współautorem podcastu Bez Doktryny, także autorem książek. Dzień dobry, Zbyszku.
Dzień dobry.
Zbyszku, mamy wielką zmianę w ukraińskiej armii, od tego chciałem zacząć. Prezydent Zełenski zdecydował się na zmienienie głównodowodzącego właśnie ukraińskiej armii. Ja już nie będę wchodził w jakieś szczegóły, jeśli chodzi o personalia, bo ostatnio to omawiałem. Natomiast chciałem cię zapytać, o czym to świadczy? Czy Zełenski zaczął bardziej słuchać po prostu swojego społeczeństwa? Czy te protesty, które były na ukraińskich ulicach, no rzeczywiście wywarły na tyle presję, że Wołodymyr Zełenski no zdecydował się na takie zmiany?
Czyli ja mam wrażenie, że ta rekonstrukcja rządu po prostu była nieudana i on musiał zbudować jakąś formułę komunikowania się z narodem, która odwróci skutki tej nieudanej rekonstrukcji, bo co do zasady nie uważam, żeby główną motywacją Wołodymyra Zełenskiego było jakieś specjalne wsłuchiwanie się w to, co mówi ulica. On po prostu przebudowuje rząd, dowództwo i aparat dyplomatyczny po to, żeby było to wygodniejsze narzędzie w tej prekampanii, która trwa na Ukrainie. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby byli tam ludzie, którzy nie stanowią zagrożenia, którzy nie są czymś obciążeni, którzy nie mają ambicji politycznych swoich własnych. No stąd między innymi decyzja o pozbyciu się Fedorowa, czyli ministra obrony, bardzo popularnego ministra obrony i jakby w obronie którego wybuchły te protesty w Kijowie. Co bardzo ciekawe i co ujawnił jeden z dziennikarzy Ukraińskiej Prawdy, doradzać dymisję Fedorowa Zełenskiemu miał Jermak. Jermak i Archamia, czyli szef frakcji w Sługi Narodu w parlamencie, taki szary kardynał tego, powiedzmy, zaplecza politycznego Wołodymyra Zełenskiego. No i oczywiście były szef biura prezydenta Andrii Jermak, człowiek uwikłany w skandal korupcyjny. Jeżeli te informacje ukraińskiej prawdy się potwierdzą, no to będzie to kolejny przykład tego, że gdzieś tam w tle ciągle Jermak pozostaje jako ktoś, kto doradza Zełenskiemu w kwestiach kadrowych. Natomiast no oczywiście jakby protesty po zwolnieniu Fedorowa wymusiły analogiczny ruch też po stronie głównodowodzącego, czyli odwołania Syrskiego. Co do zasady było, moim zdaniem było wiele więcej momentów, w których Syrski mógł polecieć jako dowódca. W sensie on teraz tak naprawdę nie ma obiektywnych powodów, dla których on miałby tracić stanowisko, jeżeli spojrzymy na pole walki, prawda? Bo mamy dość udaną operację ptaków Madziara w basenie Morza Azowskiego, czyli likwidowanie okrętów rosyjskich. Front został utrzymany i ustabilizowany, no co można oczywiście też mówić, że to jest zasługa w dużej mierze pomysłu Fedorowa, który wymyślił tą koncepcję walki robotów i tworzenia strefy śmierci na 60 kilometrów wzdłuż linii rozgraniczenia. Natomiast no, jakby głównodowodzącym jest Syrski, także tak samo jak zbiera wszystkie joby za to, że ma jakieś niepowodzenia, tak samo trzeba mu oddać zasługi za to, co się na tym froncie pozytywnego dzieje. Dodatkowo Ukraina prowadzi bardzo udaną kampanię uderzeń dalekiego zasięgu i na Moskwę, i na instalacje wcześniej wiosną, i na instalacje naftowe w rejonie Morza Bałtyckiego. Podpisuje masę kontraktów z dostarczycielami broni na Ukrainę, także w takim, w, oczywiście to, to nie znaczy, że Ukraina wojnę wygrywa czy przegrywa, bo to, to nie, jakby nie o tym jest w ogóle mowa, jak, tylko chodzi po prostu o to, że Syrski ma ileś tam co najmniej przykładów wydarzeń, które mogą świadczyć w, na jego korzyść. No oczywiście nie, nie, nie była nim na pewno ostatnia ustawka w Konstantynówce, do której wysłał żołnierzy ukraińskich po to, żeby pokazali się tam z ukraińską flagą w centrum miasta, prawda? Natomiast no, co do zasady, jakby te protesty wymusiły również zmianę na stanowisku głównodowodzącego. No Drapaty, jak wiemy, sam nie chciał początkowo przyjąć tego stanowiska, w jakiś sposób został do tego skłoniony. Teraz czekamy na zmianę pewnie szefa MSZ. Niewykluczone, że Sibicha będzie kontynuował swoją misję jako szef MSZ-u. Teraz jest pełniącym obowiązki. Dwie istotne, znaczy istotną zmianą moim zdaniem jest też w Roszada na stanowisku ministra rolnictwa. Obecny minister rolnictwa idzie do biura prezydenta, będzie doradcą do spraw ekonomicznych, a nowy minister rolnictwa, czyli Wysocki, no to jest człowiek, który się pojawiał w ogóle na tej giełdzie po tym, jak odwołano uwikłanego w skandale korupcyjne Solskiego. Ale dwaj ludzie, którzy zajmują się tak naprawdę polityką rolną, czyli podstawą gospodarki ukraińskiej w tej chwili, no to, to jest sygnał, że jest to bardzo ważny sektor dla Zełenskiego, czy to w rozmowach unijnych, czy też w sporze z Polską o embargo na produkty rolne. I kolejna sprawa to jest minister gospodarki. Moim zdaniem Krawczenko, czyli człowiek, który pochodzi z McKinsey'a, czyli z firmy konsultingowej, która jest blisko Amerykanów i też swego czasu i w pomarańczowej rewolucji i w czasie Majdanu uchodziła za instytucję, która pisze ustawy, krótko mówiąc, dla rządu ukraińskiego, no to jest sygnał rzeczywiście pewnej takiej skłonności do tego, żeby z tymi Amerykanami być blisko. Czyli ten Krawczenko jest, rzeczywiście on nie pełnił żadnych funkcji rządowych, natomiast jest po prostu postacią, to, że pochodzi z McKinsey'a, bardzo dużo mówi. Sam premier też jest menedżerem. No to, co można zapisać mu in plus, to jest obniżenie stopnia korupcji w dwóch ważnych spółkach, takich powiedzmy kluczowym sektorze korupcyjnym na Ukrainie, czyli w Ukrnafcie i Naftohazie. Obecny premier, ten, który został na stanowisko wstawiony zamiast Swyrydenko, no ma zasługi, jeśli chodzi o likwidację tego poziomu korupcji w Ukrnafcie i Naftohazie. Także jest postacią, która ma sugerować jakieś odmłodzenie kadr, właśnie takie powiedzmy oczyszczenie tych kadr, no ale jakby sprawa Fedorowa oczywiście wszystko to przykryła i tutaj już nie mówimy o komunikacie, który ma mówić o odmłodzeniu kadr czy odkorupcjonizowaniu administracji rządowej, tylko po prostu ogromnym kryzysie wizerunkowym i odkryciu tak naprawdę tej istoty zmiany w roszady rządowej, czyli tak naprawdę nowego rozkładu sił w tej prekampanii, która trwa na Ukrainie.
To jest ciekawe też z tej strony, no, że to ewidentnie obniżyło ratingi prezydenta po takim chwilowym ich znów wzroście po konflikcie z Polską. Ja zaraz do tego przejdę, ale to, co powiedziałeś, że ta rekonstrukcja, ona ma swoje no, różne odcienie i od razu mi się, powiem szczerze, skojarzyło to trochę z okładką twojej książki Kłopot z Zeleńskim, to znaczy kłopot z rekonstrukcją, mam wrażenie tutaj, ale w takim kontekście, że wiele osób uważa też w Polsce, tworząc jakieś wizje właśnie takie katastroficzne, że pewne rzeczy są robione i zaplanowane, pięć ruchów przed u prezydenta Zeleńskiego. No, wydaje się, że to jest chyba trochę taki bardziej skomplikowany obraz, tak jak w twojej książce, że to nie jest tylko obraz polityka, który zawsze wie, co ma zrobić, tylko często też popełnia błędy, tak jak rok temu z NABU i teraz też, no bo zacząłeś od tego, że to jest nieudana rekonstrukcja, tak?
Tak, no ale to jest jakby rzeczywiście warto mieć taką pokorę wobec polityki jako zjawiska, a nie tylko polityki ukraińskiej jako polityki ukraińskiej, bo często, tak jak mówią ludzie, którzy w tej polityce uczestniczą, znają technologie polityczne, wiele rzeczy dzieje się po prostu w sposób spontaniczny, niezaplanowany, w jakimś deficycie informacyjnym, w deficycie czasu, często kończy się porażką. W przypadku Polski dokładnie to przerobiliśmy w tym przypadku nowelizacji ustawy o IPN, prawda? Czyli mieliśmy z jednej strony opinię MSZ-u, które mówiły, że wprowadzenie tej ustawy wygeneruje ogromny spór ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem, no ale Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierownictwem Zbigniewa Ziobry tą ustawę i tak przelansowało nowelizację, co wpędziło Polskę na wiele miesięcy w spór ze Stanami i z Izraelem, doprowadzając do kompromitacji państwa polskiego poprzez wycofanie się z tej nowelizacji i konieczność przeproszenia się z Ameryką, bo jak wiemy, wtedy w pierwszej kadencji Trumpa, Trump nieoficjalnie powiedział, że Andrzej Duda nie wjedzie do Białego Domu, dopóki to nie zostanie odwrócone. I to samo dotyczy polityki ukraińskiej. No, Zełenski z jednej strony pewne rzeczy może planować, tak w sensie intencjonalnie grać na mitach założycielskich UPA na przykład, aby pozyskać ten elektorat zachodnioukraiński. No ale ta rekonstrukcja pokazuje, że mimo tych podszeptów ze strony Arhamii i Jermaka, po prostu się na tym pośliznął, wywrócił się na tym, nie docenił siły Fedorowa. Teraz widać, że bardzo pospiesznie próbuje naprawiać te błędy. On oferował Fedorowowi różne stanowiska rządowe. Teraz wiemy, znaczy nieoficjalnie słychać z Kijowa, że dostaje oferty do wejścia do Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony po to, żeby tam kurirować, jak to się mówi, czyli nadzorować ten obszar związany z zakupami wojskowymi, z przetargami, czyli krótko mówiąc, Zełenski woli mieć go blisko siebie, tak samo jak blisko siebie ma Budanowa, po to, żeby mu nie urósł za bardzo, żeby móc tą trawę strzyc, w sensie, żeby, to jest tak jak w tym powiedzeniu za czasów Janukowycza, że tą trawę trzeba strzyc, tak żeby ta krowa miała co jeść, ale nie można tej trawy krowie ukraść. O to chodzi, żeby się go po prostu całkowicie nie pozbyć, żeby to nie zrodziło więcej kłopotów, żeby ta krowa po prostu nie umarła, która tą trawę zjada. I to jest ta metoda. Widać, jak bardzo się stara Zełenski, żeby ponaprawiać te błędy rekonstrukcyjne, bo przecież sama rekonstrukcja, to co do zasady, tu nie chodzi o to, żeby znaleźć doskonałego kandydata na premiera, prawda, po Swyrydenko, bo Swyrydenko również była przyzwoitym menedżerem, jeśli chodzi o takie bieżące zarządzanie. Zmiana rządu była operacją PR-owską, była spinem w tej prekampanii, który okazał się spinem nieudanym w związku z tym, że pozbyto się Fedorowa i próbujemy kojarzyć właśnie tego Zełenskiego z doskonałą grą aktorską, z przygotowaniem do wszystkiego, ze zrozumieniem różnych niuansów, no okazuje się, że jest tylko politykiem, jest politykiem tak jak każdy popełniającym błędy i wywracającym się czasami o własne nogi albo deptującym na grabie, które uderzają go w czoło.
No i właśnie jeszcze a propos tej rekonstrukcji, ty uważasz, że to jest kolejny pokaz tego, że Zełenski chce zmonopolizować władzę, że chce tej władzy jak najwięcej. On i tak już tej władzy ma bardzo dużo od początku tej wojny, cały czas to robi, że ta jego władza właśnie biura prezydenta rośnie kosztem na przykład no właśnie władzy ustawodawczej i Arhamia jest tutaj najlepszym przykładem, to też jest jedna z osób, która pomaga mu w tej chwili w tym, żeby tę władzę mieć, ale czy Zełenski jest twoim zdaniem zamordystą?
Jest zamordystą, no to jest jakby jasne i ten system, on akurat moim zdaniem po wyrzuceniu Jermaka ze stanowiska szefa jego biura, on się rozszczelnił. Wprowadzenie Budanowa do biura prezydenta spowodowało, że nie ma już kogoś sprawnego, kto mógłby pociągać za sznurki, bo z jednej strony w tym triumviracie Zełenskiego i Jermaka, Jermak był tą postacią złą i brudną, która brała na siebie te wszystkie, cały odium schem korupcyjnych, a Zełenski był tą twarzą, która miała reprezentować system władzy, ale to był system wydajny. I w przypadku wydajny w tym sensie, że on nie generował deficytu egzekutywy, w sensie ta egzekutywa działała, a po wyrzuceniu Jermaka pojawiły się problemy, no Budanowowi na przykład nie pozwolono wymienić zastępców szefa biura, co jest też niespotykane, prawda, jakby jest człowiek, piastuje drugie najważniejsze stanowisko w państwie, a nie ma możliwości wymienienia ludzi, którzy go otaczają, którzy są ludźmi albo Jermaka, albo Zełenskiego, no Jermaka przede wszystkim, tak jak Ihor Tatarów, czyli ten najważniejszy zastępca biura prezydenta, który odpowiada za sektor siłowy, były szef zarządu śledczego MSW, gdy MSW było pod rządami Janukowycza i niemożliwość, jakby to, że on nie może ich wymienić, wstawić tam swoich ludzi, na przykład ze służb, którzy by byli lojalni, którzy by mu donosili odpowiednie informacje, to pokazuje, że tam coś się zacięło. Z drugiej strony widzimy tego Arhamię, który próbuje sklejać tą egzekutywę, spowodować, żeby ona znowu była naoliwiona i znowu funkcjonowała jak należy. Z trzeciej strony mamy niewydolny parlament, w którym coraz więcej, znaczy tam ubywa posłów, krótko mówiąc. To jest parlament wyjałowiony. Rola deputowanego w czasach wojny jest nieatrakcyjna w tym momencie. To nie jest posada, na której można nakraść tak jak przed wojną, prawda, lobbując za pewnymi rozwiązaniami. Także to, co jakby Zełenski w tym dumwiracie z Jermakiem był i jest dalej zamordystą, natomiast w tym modelu, który teraz jest w władzy i w tych deficytach instytucji państwowych, które obserwujemy, takich chociażby jak trudność ze znalezieniem następcy syryjskiego, bo przecież ten festiwal kadrowy trwał długo i nie było tam zbyt wielu zainteresowanych tą posadą, to pokazuje, że po odejściu Jermaka rzeczywiście Zełenski zaczął się zderzać z deficytem egzekutywy, który był utrudnieniem, który jest bardzo dużym utrudnieniem w tej prekampanii, takim ustawianiem pola przed wyborami prezydenckimi. Chociaż z drugiej strony ja też spotkałem się, rozmawiając z Markiem Magierowskim w podcaście Bez Doktryny, rozmawiając z nim, on zwrócił uwagę na takie rozwiązanie, że rozwinięcie tego dywanu z nazwiskami kandydatów na prezydenta może w pewnym sensie służyć Zełenskiemu jako technologia polityczna, bo będzie po prostu rozdzielało głosy na poszczególne osoby. Czyli wprowadzenie do gry kolejnego kandydata, tak jak Fedorow, paradoksalnie może gdzieś tam kiedyś się skeszować również dla Zełenskiego, bo już nie mamy tylko kontrkandydata Załużnego, bo głównie o tym mówiliśmy, tylko mamy Załużnego, Budanowa, mamy Fedorowa, niewykluczone, że z biegiem czasu zostaną wygenerowani jeszcze jacyś inni kandydaci i to, tak jak mówi Marek Magierowski, rzeczywiście może być jakiś sposób na załatwienie tej sprawy, natomiast co do zasady ten zamordysta Zełenski ma do czynienia z systemem, który mu się zaciął, krótko mówiąc. To jest ten deficyt egzekutywy jest bardzo widoczny.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Na rynkach finansowych liczy się szybkość, dlatego inwestuj w aplikacji XTB, która pozwala natychmiast reagować na zmiany i na okazje, które wynikają z sytuacji geopolitycznej. Jeśli nie wiesz, jak zacząć inwestować, to koniecznie użyj kodu Mateusz. Szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu.
Ja jeszcze wrócę do prezydenta Zeleńskiego, bo wrócę też jeszcze do twojej książki, którą już nawet jej nie przedstawiałem, bo już myślę, że jest widzom naszym znana, ale jednocześnie polecam. Kolejna książka Zbyszka Parafianowicza, Kłopot z Zeleńskim. Proszę państwa, bestseller już, nawet nie wiem, ile już sprzedałeś tej książki, chyba przebiłeś Remigiusza Mroza, co najlepiej też świadczy o tym, że to jest dobra książka, ale zanim...
Jeszcze muszę tylko przebić w ilości pisanych książek i wtedy będziemy już kwita.
Wtedy już. Dokładnie. Ale żeby na chwilę odejść od prezydenta Ukrainy, a przejść do Polski, to uważasz, że to, co się wydarzyło, też miało wpływ na relacje polsko-ukraińskie? No bo mamy w ostatnich dniach no jasny sygnał ze strony Kijowa, ze strony biura prezydenta samego Zełenskiego. Było spotkanie poświęcone Polsce. Po tym spotkaniu prezydent Zełenski poinformował o tym, że chce załagodzić te stosunki, jeśli chodzi o historię z Polską, że Polska to ważny partner. No i co najważniejsze, że otworzy wszystkie archiwa, w tym archiwum wywiadu zagranicznego. No i to rzeczywiście chyba może być interesujące i będzie więcej ekshumacji, już tu trwają teraz ekshumacje w Woli Ostrowieckiej i w Ostrówkach. Co ty o tym sądzisz?
No to jest bardzo obiecujące, natomiast też trzeba poczekać na konkrety, w sensie czy rzeczywiście pójdą za tym decyzje. Jeśli chodzi o otwarcie archiwów, to w archiwa SBU są otwarte co najmniej, nawet nie od 2014 roku, bo to jest ten moment, na który wskazuje Łukasz Adamski, szef centrum Mieroszewskiego. Ja sam w tych archiwach byłem mniej więcej w 2007 roku, jak po pomarańczowej rewolucji, jak szefem SBU był Walentyn Naujajczenko, a wówczas szefem archiwów SBU był Wiatrowicz. Zresztą rozmawiałem wtedy z nim o tym, co w tych archiwach się dzieje, jaki jest plan na ich odtajnianie. Wtedy główną osią jakby odbudowania tych stosunków, powiedzmy, historycznych polsko-ukraińskich było odtajnianie dokumentów dotyczących operacji polskiej NKWD, czyli zamordowania przez Stalina i Jeżowa 111 tysięcy Polaków, przede wszystkim na Żytomierszczyźnie, czyli w tych rejonach, gdzie mieszkali Polacy dzisiejszej Ukrainy. Bardzo też ważne wydarzenie z punktu widzenia polskich badań nad ofiarami totalitaryzmów, ale też różnych ruchów takich totalitarnych, czy też takich jak UPA na przykład. I wtedy była taka oś jakby odprężania się z Polską, bo w tym 2007-2008 roku pojawił się pomysł, aby Akademię SBU nazwać imieniem Szuchewycza. i te też otwieranie archiwów jakby budowało dobrą atmosferę w takim jakby w tym kontekście. Także co do archiwów, to one są po prostu otwarte od bardzo dawna. Tutaj rzeczywiście pewnym nowum są archiwa Służby Wywiadu Zagranicznego. Ciekawe pewnie by było to, gdyby Zełenski zdecydował się na otwarcie tego oddziału archiwum MON-u, który jest pod Chórem, czyli w te archiwa Chóru, które dotyczą okresu lat 30. i 40., bo tam też pewnie byśmy znaleźli masę materiałów, nie tylko z NKWD, ale też ze służb wojskowych sowieckich. Natomiast jeśli chodzi o same odmrażanie ekshumacji, to też musimy poczekać na decyzję. Co więcej, ja się obawiam takiego wariantu, że IPN, zresztą o tym cytuję też opinię jednego z polskich urzędników w swojej książce, że w odmrożenie jednoczesne wszystkich ekshumacji na Ukrainie mogłoby doprowadzić, krótko mówiąc, do zakopania się IPN-u w tych ekshumacjach, mógł być niewydolny do tego, żeby te ekshumacje przeprowadzić, bo każde stanowisko, w którym prowadzone są prace poszukiwawcze, wymaga profesjonalnej ekipy, która jest wysyłana tam na miejsce. Prace poszukiwawcze trwają zazwyczaj 2 tygodnie, czyli nie jest to długo, nie jest to długi okres, w którym można wykonać taką pracę. I otwarcie na przykład, bo mamy złożonych 23 wnioski, jeśli chodzi o ekshumację na Ukrainie, nie 26, bo tam 3 są powtórzone, ponieważ tam upłynął czas ich ważności. I wyobraźmy sobie, że te 23 punkty są odmrożone jednocześnie. To jakie są zyski w tym momencie Zełenskiego? Po pierwsze, jeśli IPN nie weźmie tego na klatę i nie da rady prowadzić tych ekshumacji i prac poszukiwawczych jednocześnie w 23 punktach, no to Zełenski zyskuje argument, że ja jestem otwarty na Polaków, ja chcę z nimi się zresetować i otworzyć, oni po prostu operacyjnie nie dają rady tego udźwignąć, prawda? Mm. Także takie ryzyko jest, chociaż co do zasady ja też nie chciałbym na dzień dobry, oczywiście jakby zadaniem dziennikarza jest szukanie tego, co jest w umowach napisane małym drukiem, to jest podstawa. Natomiast z drugiej strony nie chciałbym też a priori zarzucać złej woli Zełenskiemu, w sensie, bo możliwe, że rzeczywiście w przededniu tych prowokacji rosyjskich, które są planowane pod obcą flagą, czy pod flagą ukraińską przeciwko wschodniej flance NATO, może on rzeczywiście oczyszcza pole, żeby było jak najmniej argumentów do tego, żeby Polacy uwierzyli, że to był atak ukraiński, bo to już wiemy, to wczoraj ogłosił minister obrony, że Rosjanie zbierają po prostu kompletne drony ukraińskie po to, aby uderzyć im we wschodnią flankę NATO. Także możliwe, że Zełenskiemu też chodzi o obniżenie tego napięcia i utrudnienie Rosjanom w zbudowania narracji, w której Polacy uwierzą, że to są drony ukraińskie, które uderzyły w infrastrukturę na Litwie, czy na Łotwie, czy w Polsce, bo tym razem z tych doniesień wszelkich wiarygodnych, i też piszemy o tym na łamach wirtualnej Polski, tym razem te drony mają być uzbrojone po prostu w głowice bojowe. I to jakby też nie chciałbym po prostu a priori zarzucać mu działania w złej wierze. To jest z jednej strony zadaniem dziennikarza jest szukanie tej umowy napisanej małym drukiem, ale z drugiej strony deklaracje, które zostały złożone przez Zełenskiego, zakładając wszystkie pułapki, które temu towarzyszą, raczej są sygnałem optymistycznym w tych relacjach z Polską. Też to, co pisałem w wirtualnej Polsce, bardzo ważne jest to, że Ukraińcy nie rozpatrzą wniosku o nadanie w imienia Szuchewycza 67. Brygadzie Zmechanizowanej. Ten sygnał został już tam nieoficjalnie puszczony w stronie polskiej. I to jest istotne, w sensie co do zasady, ale też warto podkreślić to, że co do zasady Polska nie osiągnęła swojego strategicznego celu w tym sporze historycznym, czyli nie odwróciła decyzji o nadaniu jednostce sił specjalnych imienia bohaterów UPA. I to moim zdaniem jest niemożliwe do odwrócenia w tym momencie, ponieważ Zełenski pokazałby słabość, a nie ma w tym systemie posowieckim, nie ma tam zbyt dużego marginesu na okazywanie słabości. W związku z tym uważam, że po prostu do tego odwrócenia nie dojdzie, a nie będzie wokół tego kompromisu, czyli no, Polska też musi jakby tą żabę, Zełenski wymusza na Polsce to, żeby tą żabę przełknęła, dotyczącą nazewnictwa w jednostki specjalnej sił ukraińskich. Natomiast pewnego rodzaju oferta z jego strony jest, jeżeli nie będzie próbował jej wykręcić w kierunku znalezienia uzasadnienia na arenie międzynarodowej, że on się otwiera, a my po prostu albo nie chcemy tego przyjąć, albo nie dajemy rady tego przyjąć, no to jeżeli tego dokona, no to będziemy świadkami po prostu tylko i wyłącznie pewnej technologii politycznej, pewnej gry z Polską, a nie realnego dążenia do odprężenia. Oczywiście nie chciałbym, żeby tak było, natomiast niestety też praktyka stosunków dwustronnych pokazuje, że najczęściej tak to się kończy. No to jest tak jak z propozycją wprowadzenia ministra polskiego do rządu za czasów Poroszenki. To były rozmowy prowadzone między Krzysztofem Szczerskim, administracją Andrzeja Dudy z pierwszej kadencji, a Petrem Poroszenko. I taką obietnicę Poroszenko złożył Andrzejowi Dudzie, przy czym finalnie propozycja nie została skierowana do polityka Zjednoczonej Prawicy, tylko do Leszka Balcerowicza, żeby objął stanowisko szefa rządu, co było oczywiście teoretycznie Ukraina dotrzymała słowa, prawda? Bo przedstawiła kandydaturę i to premiera, a nie ministra Balcerowiczowi. Natomiast no, przedstawiła tą kandydaturę symbolowi antypisu w owym czasie, co ze strony rządzącej wówczas partii zostało odebrane jako gra, jako policzek, jako gra, jako oszustwo. I mając w pamięci tamte doświadczenia, każdy polski polityk, nie tylko ze Zjednoczonej Prawicy, zawsze bierze pod uwagę, szuka tego, gdzie jest haczyk we wszelkich kompromisach z Ukrainą, co jest napisane małym drukiem, gdzie są klauzule niedozwolone. I to w zasadzie już się stało obowiązkową lekcją po stronie polskiej dyplomacji.
Ja jestem ciekawy, jak ty uważasz, dlaczego się zmieniło to podejście? Znaczy, dlaczego doszło do tego odprężenia? Dlaczego pojawił się taki gest ze strony prezydenta Zeleńskiego? No bo jednak mieliśmy coraz to większą eskalację. Minęła też rocznica, minął 11 lipca. No i wydawało się, że może być jeszcze gorzej, jeśli chodzi o tę eskalację, a jednak w pewnym momencie prezydent Zeleński najpierw porozmawiał w Ankarze z prezydentem Karolem Nawrockim, coś niecoś wiemy o tej rozmowie, no a potem zdecydował się na odprężenie rzeczywiście w tych relacjach z Polską po kilku dniach. Wcześniej też kontakty dyplomatyczne na linii Ministerstw Obrony. No jestem ciekawy, co się zmieniło, to znaczy, czy rzeczywiście poczuł, że te relacje z Polską, że to zaszło za daleko, że ta polityka wewnętrzna jest ważna dla niego, ale jednak chodzi o odpowiedzialność. No nie siedzimy w jego głowie, ale miałem nawet rozmowę z jego doradcą, z Michałem Podoliakiem, którą też można przeczytać w Wirtualnej Polsce, właśnie w formie wywiadu, i on mówił o tym, że Ukraina chce tego partnerstwa strategicznego. Ta różnica, jak go słuchałem, polegała na tym, jak czasami słucham polskich polityków, że on mówi wprost po prostu o pewnych korzyściach i pewnej wymianie właśnie takiej polityce interesów po obu stronach.
Znaczy, absolutnie Ukraińcy od dawna oczekują transakcyjności w relacjach z Polską właśnie. I błędem jest nie przedstawianie takiego kompletnego zestawu oczekiwań, które Polska ma wobec Ukrainy, bo to nie jest tak, że z Ukraińcami nie można się porozumieć w tej transakcyjnej polityce. Jeżeli Niemcy byli w stanie odwrócić swoje relacje z Ukrainą po dostarczeniu kosów i hełmów na początku wojny, to wszystko jest w tych relacjach możliwe. Postsowiec się nie obraża, po prostu się nie obraża i tyle. To można się bić po twarzy i potem wrócić jakby nigdy nic do relacji jak przedtem. Co do zasady uważam, że Zełenski się cofnął o krok albo zamarkował to cofnięcie się, dlatego że też dostrzegł, że przegrywa to starcie na arenie narracyjnej w tym wymiarze jakby poparcia społeczności międzynarodowej dla tego sporu. Nie udało mu się, znaczy zauważ, że Budanow próbował lansować wersję o tej eskalacji szykowanej przez Polskę. Tymczasem tej eskalacji nie było. Prezydent Karol Nawrocki nie wniósł gotowego projektu do Sejmu ustawy debanderyzacyjnej, tak ją nazwijmy umownie, tylko wezwał do przyjęcia uchwały, czyli do dokumentu, który nie jest źródłem prawa w Polsce, tylko jest wyrażeniem stanowiska politycznego. I to jest w tej eskalacji ze strony polskiej nie było i słusznie, że nie było, bo nie daliśmy argumentów tak naprawdę stronie ukraińskiej do tego, żeby pokazać, że jesteśmy nieracjonalni, emocjonalni, że nie potrafimy kalkulować w tym sporze. Ale to jest jedna strona medalu. Co do zasady, uważam, że obie strony, i prezydent Nawrocki, i Zełenski w Ankarze, uznali jednak rangę wyzwania, przed którym stoimy jesienią tego roku, czyli prowokacji rosyjskich, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że te prowokacje będą rzeczywiście poważne. I jeżeli rzeczywiście Rosjanie zaczną uzasadniać, że to stoją za tym Ukraińcy, Ukraińcy będą potrzebowali kredytu zaufania w państwach wschodniej flanki NATO, a szczególnie w Polsce, czyli w państwie największym. Kontynuowanie sporu historycznego, eskalacja, wchodzenie przez Zełenskiego w ten spór jeszcze głębiej, tego, ten jakby zakres kredytu by pomniejszał radykalnie. I tak te nastroje w Polsce się zmieniły bardzo na ukraino-sceptyczne, nazwijmy to najdelikatniej. I w razie takiego incydentu jestem pewien, że będziemy i tak mieli wylew narracji, które będą dowodziły, że to są uderzenia ukraińskie na państwa bałtyckie. Zresztą do tego Rosjanie mają doskonałą legendę, bo rzeczywiście wiosną tego roku ukraińskie drony spadały na terenie Litwy, Łotwy i Estonii. Na terenie Łotwy do dymisji musiał podać się w związku z tym rząd. Stanowisko straciła premier, minister obrony. Na początku października są wybory parlamentarne na Łotwie. Estonia z kolei poprosiła oficjalnie o to, żeby Ukraińcy tak naprowadzali swoje drony na cele nad Morzem Bałtyckim rosyjskie, żeby omijały estońską przestrzeń powietrzną. Ukraińcy, Zełenski niedawno straszył Łukaszenkę, że zbombarduje mu instalacje naprowadzające pociski i drony na Ukrainę. Dziś Łukaszenka zapowiedział rozmieszczenie sił specjalnych wzdłuż granicy z Ukrainą po to, żeby podkreślić rangę jakby napięcia generowanego przez Zełenskiego. I to wszystko daje Rosjanom podstawę do tego, żeby budować tą fałszywą flagę i fałszywą legendę o tym, że za potencjalnymi incydentami będzie stała Ukraina. Zełenski musi sobie zdawać z tego sprawę i nie może pomniejszać kapitału zaufania w państwach wschodniej flanki NATO. Nie może być znaków zapytania w momencie, gdy coś spadnie na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Polski albo na przykład gdy coś wpłynie do portu w Konstancy, jakiś dron, bo też wiemy, że przecież wpływały tam ukraińskie zabłąkane drony do portu, budując zagrożenie dla żeglugi u wybrzeży Rumunii. Także to jest ta deeskalacja w relacjach z Polską, ona moim zdaniem służy również temu, żeby nie zmniejszać kapitału zaufania społecznego u sąsiadów w przededniu dużych prowokacji ze strony Rosji. I tutaj akurat ten obszar, czyli ta polityka bezpieczeństwa, która jest w sumie nie rodzi zbyt dużych kontrowersji, przynajmniej na razie pomiędzy Polską a Ukrainą, bo nie wiadomo jak będzie to wyglądało w przyszłości. Dopóki to nie rodzi kontrowersji, to jest to przesłanka autentyczna i najprawdopodobniej bardzo istotna w tej deeskalacji z Polską i tych ruchów ze strony Zełenskiego. Poza wszystkim jestem przekonany też, że Zełenski przegrywał narracyjnie tę bitwę, czego dowodem było przyjęcie finalnie rezolucji przez Parlament Europejski w sprawie sprawstwa przez tego konfliktu. Wyraźnie wskazano na Zełenskiego, że on jest jakby istotą tego sporu, że genezą sporu jest jego polityka. Jestem też pewien, że przenoszono by dalej te działania na poziom, nie wykluczono, że Kongresu Stanów Zjednoczonych. To po prostu generowało zbyt duże straty dla Zełenskiego i musiał uznać, że jednak waga Polski jako na arenie dyplomatycznej nie jest tak niska, jak mu się wydawało.
Wracamy do dobrych relacji, będą dobre relacje znowu, będzie takie odprężenie, tak myślisz, czy raczej jeszcze chłodne?
Ja myślę, że to będzie chłodny pragmatyzm po prostu, że tych złudzeń tak naprawdę co do elity ukraińskiej, bo tu też rozróżnijmy kwestię, te stosunki z Ukrainą, one są co najmniej na kilku płaszczyznach. Polacy mają swoje relacje z siłami zbrojnymi ukraińskimi, ci, którzy pomagają, czy ci, którzy sympatyzują z tymi siłami zbrojnymi. Są stosunki pomiędzy diasporą a Polakami w Polsce, między Polakami a Ukraińcami na Ukrainie i w końcu są stosunki pomiędzy elitami politycznymi, prawda? Ja tu widzę, że absolutnie to zaufanie wyparowało pomiędzy elitami politycznymi z winy Zełenskiego oczywiście, tak? Jakby to jest od wystąpienia w ONZ-cie, w którym wrzucił nas do jednego wora z Rosjanami przy okazji kryzysu zbożowego, wcześniej przez przewodów, którego do dziś nie przyznał, że to jest pocisk ukraiński. Jego polityka obciąża go jako osobę, która doprowadziła do utraty zaufania pomiędzy elitami polskimi i ukraińskimi. Polska nie zawodziła w relacjach z Ukrainą, jeśli chodzi o zaufanie. Oczywiście były też incydenty, które nas obciążają, takie właśnie jak na przykład zobowiązanie się do odbudowania pomnika na monasterzu, a potem zrzucenie tego na władze lokalne, które tego nie chcą, prawda? To też opisuje to w książce Polska na wojnie. Jeżeli się do czegoś zobowiązaliśmy i nie dowiedzieliśmy, to też nas obciąża. To tutaj nie ma co do tego złudzeń. Natomiast główny ciężar odpowiedzialności za popsucie stosunków polsko-ukraińskich ponosi osobiście Zełenski, który te stosunki świadomie psuł od bardzo dawna.
Mhm, jasne.
Dlatego też jeszcze wracając jakby do istoty twojego pytania, uważam, że te relacje będą chłodne i pragmatyczne, że nikt po stronie Polski już nie uwierzy w jakieś sentymentalne miłostki pomiędzy Polską a Ukrainą. Nawet marszałek Czarzasty, deklarując swoją proukraińskość, myślę, że z tyłu głowy będzie miał przede wszystkim interes.
Jasne. Czy ty już tak na koniec uważasz, że rzeczywiście Kijów przygotowuje się do wyborów, które mogłyby mieć miejsce w trakcie wojny? No bo trudno sobie w tej chwili w obliczu planowanej rosyjskiej mobilizacji, planowanych prowokacji, o których mówiłeś, wyobrazić sobie, że może dojść do jakiegoś zawieszenia broni. A wszyscy mówią przecież i komentują na przykład ruch spadorowy w takim sensie, że to jest przygotowanie do wyborów.
No pewnie tak jest, mówimy tutaj o eskalacji, ale z drugiej strony jakby eskalacja, którą chce wywołać Rosja, czemuś będzie służyła. On by podwyższa stawkę po to, żeby pokazać, że negocjuje rozejm z całym NATO, a nie negocjuje tylko z Ukrainą, którą uważa za niedopaństwo czy też podpaństwo. I w związku z tym musi wygenerować kryzys po to, żeby pokazać Rosji, że walczy z całym NATO. Natomiast i tu jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest wczorajsze oświadczenie Alijewa, który powiedział wprost, że na terenie Baku miały miejsce kontakty pomiędzy delegacją rosyjską i niemiecką. Niemiecką i tutaj też ważny jest skład delegacji niemieckiej. To byli wysocy rangą przedstawiciele elit politycznych niemieckich. Pan Pofala, który był szefem urzędu kanclerskiego, i pan Placek, który był liderem SPD pochodzący z NRD polityk, który był ważną postacią w SPD. Czyli mieliśmy ponadpartyjną zgodę co do tego, krótko mówiąc, tak działa niemiecka dyplomacja. Wysyła byłych polityków po to, żeby sondować pole kompromisu pomiędzy Rosją a Ukrainą. Co ciekawe, te rozmowy odbyły się bez Ukraińców. To też jest ważna lekcja dla Zełenskiego, ważna lekcja geopolityki o tym, jak Niemcy są ważnym partnerem tutaj dla nich. Natomiast te informacje, które pod nazwiskiem podał Alijew, świadczą o tym, że w rozmowy dotyczące rozejmu trwają. Tak samo jak trwają przygotowania do wyborów. Teraz mamy prekampanię. Ja tutaj jestem zwolennikiem tezy, którą stawia jeden z moich znajomych, dziennikarz Zahit.net, który mówi o tym, że jesienią te wybory się pewnie nie odbędą, bo to jest za wcześnie, natomiast on obstawia początek przyszłego roku jako ten moment, w którym po ewentualnym rozejmie te wybory mogą się odbyć. Jedyną wątpliwość, jaką mam co do tego terminu, to jest to, że jeżeli dalej będzie trwała wojna i dalej będą niszczone systemy energetyczne ukraińskie, no to może być trudne po prostu technicznie, najzwyczajniej do tego, żeby takie coś zrealizować. Natomiast wszystko zależy od tego, czy rzeczywiście po tej eskalacji jesiennej, której spodziewa się wschodnia flanka NATO, dojdzie do deeskalacji. Czyli krótko mówiąc, tej klasycznej metody rosyjskiej, czyli deeskalacji poprzez wywindowanie stawki w rozmowach z przeciwnikiem. Nie chciałbym tutaj wróżyć z fusów, natomiast wydaje mi się, że ta jesień może być bardzo ciekawa. Szykuje się dużo, jest dużo znaków w przestrzeni politycznej czy militarnej, które świadczą o tym, że się sporo może zadziać.
Tak, tak. I to zarówno jeśli chodzi o stronę rosyjską, stronę ukraińską, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo już tego nie zdążyliśmy teraz omówić, no ale też jeszcze kwestie nie tylko związane czy z wyborami, czy z właśnie negocjacjami, no ale też najzwyczajniej w świecie te uderzenia na Kijów są bardzo, bardzo skuteczne ostatnio rosyjskie. No i jesienią to myślę, że może jeszcze się pogorszyć, zwłaszcza przed zimą.
Oczywiście, a przecież nikt nie wyczaruje Ukraińcom po efektorów PAK czy MSE, no to ich liczba jest ograniczona w skali świata, a nie w skali regionu. Także tutaj też będzie podbijana stawka przez Rosję.
Jasne. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Polecam też od razu, proszę Państwa, książki Zbyszka, w tym te ostatnie, Śniadanie pachnie trupem, no i ten bestseller, który podbija w tej chwili księgarnię, czyli Kłopot z Zeleńskim. No i oczywiście polecam także podcast Bez Doktryny, który na łamach Wirtualnej Polski prowadzi właśnie Zbyszek razem z Markiem Magierowskim. Dziękuję.
I zapraszamy do czytania naszych tekstów na łamach Wirtualnej Polski, bo Mateusz jest moim redakcyjnym kolegą, można tak powiedzieć.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia.
Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Państwa interesująca. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia komentarza i polubienia tego nagrania, bo to pomaga nam w walce z algorytmami, pomaga nam dotrzeć do większego grona odbiorców. Więc jeśli chcecie nam pomóc, to po prostu zostawcie komentarz. Tylko pamiętajcie, że on musi mieć co najmniej 7 słów i musi być pod filmem. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale. To, proszę Państwa, może brzmieć standardowo, ale naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że mogę ten kanał tworzyć właśnie dzięki temu, że on ma stale widzów i ta liczba widzów także stale rośnie. No i niestety, tak jak powiedziałem, żyjemy w czasach ciekawych, tak jak mówiliśmy w dzisiejszej rozmowie, żyjemy w czasach, kiedy mamy o czym nagrywać. Czasami miałbym ochotę, żeby tych tematów było mniej, a przede wszystkim, żeby one dotyczyły miejsc bardziej odległych niż Europa Środkowa i przede wszystkim nie dotyczyły Polski, jeśli mówimy o jakimś zagrożeniu, no ale tak jak słyszeliście, dzisiaj sporo mówiliśmy właśnie o tym. Tylko że ja chciałem jeszcze tutaj dodać, bo może warto, żeby to wybrzmiało, żeby nie popadać w panikę, żeby się nie stresować, po prostu trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że mamy za wschodnią granicą, mówię tutaj o Białorusi i o obwodzie kaliningradzkim, przeciwnika, który nie jest nam przychylny, to jest dość oczywiste, powinno być oczywiste dla wszystkich, ale niestety zdaje się, że nawet dla niektórych polityków w Polsce nie jest. Pamiętajmy o tym, tak po prostu zdawajmy sobie sprawę z tego zagrożenia, bo jeśli będziemy gotowi na zagrożenie, będziemy gotowi na ewentualną reakcję, będziemy gotowi zareagować, to też to zagrożenie będzie mniejsze. Pamiętajmy też o tym, że nasz przeciwnik to najsilniejszy jest właśnie wtedy, kiedy może zastraszać i kiedy może uderzać w słabszych, a my po prostu możemy zdecydować, że słabi nie będziemy. To też taki mój osobisty apel do naszych polityków. To tyle na dziś, ale zanim zakończę, to jeszcze raz chciałem wam podziękować, zwłaszcza moim patronom, zwłaszcza właśnie patronom, dzięki którym mogę tworzyć ten kanał i dzięki którym mogę myśleć też na przykład o rozwijaniu mojego studia. Proszę Państwa, no z jednej strony to jest super praca, bardzo ją lubię, ale z drugiej strony też powiem Wam szczerze, że nie jest to też zawsze łatwe, bo w tej sytuacji, kiedy już właściwie dorywczo pracuję dodatkowo w mediach, a głównie tworzę kanał, no to najzwyczajniej w świecie po prostu wszystko zależy od Was i wszystko zależy od tego, czy będziecie oglądać te kolejne nagrania, ale też od tego, czy właśnie, tak jak moi patroni, będziecie chcieli czasami nas wesprzeć. Jeśli chcecie, żebym zbudował studio, żebym stworzył studio, gdzie będę mógł nagrywać kolejne materiały, no to zachęcam do tego wsparcia. Linki znajdują się w opisie tego nagrania. Tak jak wam mówiłem, zawsze mnie peszą takie rzeczy, ale wymyśliliśmy sobie ten projekt ze studiem, wymyśliliśmy sobie, żeby rozwijać ten kanał. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Mam nadzieję, że to był ciekawy odcinek. Zapraszam na kolejny w niedzielę. Dajcie też znać w komentarzach, o czym byście chcieli, abym kolejny materiał przygotował. Jeśli chcecie też przeczytać wywiad z Michajlo Podoliakiem, czyli z doradcą prezydenta Zeleńskiego, o tym wywiadzie wspominałem. Dziś to odsyłam na stronę Wirtualnej Polski, łatwo znaleźć ten tekst. Odsyłam także do tekstu Zbyszka Parafianowicza, bo też pisał na tematy, które dziś poruszaliśmy. A teraz już żegnam się z Państwem. Tradycyjnie życzę miłego czwartkowego wieczoru. No i też mam nadzieję, że macie miłe wakacje. Wszystkiego dobrego, miłego wypoczynku i do zobaczenia.